Ludzie i pieniądze.
Donald Trump najpierw domagał się Grenlandii, jednak uznał, że zadowoli się aktualizacją porozumienia między USA i Danią z 1951 roku. Dania zatrzyma wyspę, a rynki finansowe wracają na właściwe tory. W pierwszej połowie kwietnia wejdą w życie rozwiązania, które umożliwią pracę na L4. Wady i zalety tego rozwiązania i coraz więcej Polaków wpada w drugi próg podatkowy, mimo że nie zwiększyła się ich siła nabywcza, jakie tego skutki, a Polacy zaczynają wracać z emigracji po Wielkiej Brytanii i Niemczech. Przyszła kolej też na Holandię. Dlaczego wracają i czy może na tym zyskać nasza gospodarka? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś goście Tomasz Limon, prezes pracodawców Pomorza, Adam Liszczewski, przewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
No i zaczynamy najpierw od spraw międzynarodowych, bo dużo się dzieje na forum ekonomicznym w Szwajcarii, w Davos. Wczoraj było długie wystąpienie prezydenta USA Donalda Trumpa. Sporo mówił o uzbrojeniu bardzo nowoczesnym Stanów Zjednoczonych. Domagał się Grenlandii, potem tłumaczył, że nie ma zamiaru używać siły, ale jeśli tej Grenlandii nie dostanie, no to Stany Zjednoczone sobie to zapamiętają. No i tutaj wielka zmiana. Już dzisiaj się obudziliśmy w innej rzeczywistości niż wynikałoby to z wczorajszego przemówienia amerykańskiego prezydenta. No bo się okazało, że doszedł do porozumienia. Dania zatrzyma Grenlandię. Stany Zjednoczone powiększą swoją bazę na Grenlandii. Będą mogły budować tarczę antyrakietową, będą mogły korzystać, ponieważ to jest audycja ekonomiczna, no to o ekonomii będą mogły korzystać z surowców pod warunkiem, że się do nich dokopią, bo to nie jest takie proste na Grenlandii, a na pewno będzie bardzo kosztowne. No i Donald Trump wycofał się ze swojego straszaka, bo jeszcze przedwczoraj było niemalże pewne, że obłoży dodatkowymi solidnymi cłami kraje Unii Europejskiej, które wysłały garstkę swoich, bo to po kilkunastu żołnierzy na Grenlandię na manewry. Na to już Unia Europejska odpowiadała, że odpowiedź będzie gospodarcza, adekwatna, w związku z czym dzisiaj Parlament Europejski się zbiera i miał zdecydować o nałożeniu solidnych ceł na amerykańskie towary, a nawet była mowa o możliwości odpalenia bazuki, czyli na przykład o takich możliwościach jak zakazanie działalności amerykańskim bankom na terenie Unii Europejskiej, zakazanie inwestycji europejskich w Stanach Zjednoczonych. No, tu, i także niektóre fundusze już zapowiadały, że będą się wycofywały z amerykańskiego rynku obligacji. Między innymi zapowiedział to duński fundusz, który spowodował tym samym przedwczoraj solidne spadki na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych. Teraz po tej wczorajszej późnym wieczorem zmianie podejścia Donalda Trumpa, no już dzisiaj od rana giełdy także europejskie radzą sobie znacznie lepiej. Wygląda na to, że amerykańska też będzie odreagowywała. No i chciałam panów zapytać, na ile ta sytuacja, ta zmienność wpływa na działanie przedsiębiorców, także naszych, bo z jednej strony najpierw się okazuje, że będą jakieś solidne zmiany a propos stawek celnych. Potem się okazuje, że ich nie będzie, no ale co wcale nie oznacza, że na pewno ich nie będzie, bo nie wiemy z jakim nowym pomysłem za chwilę wyskoczy amerykański prezydent. Jak to wpływa na działalność gospodarczą i też na rynek pracy pewnie pośrednio, także u nas na Pomorzu?
Sytuacja jest od lat z gruntu wiadoma. To znaczy Europa, w tym my, jeśli chodzi o wiele działań, jesteśmy uzależnieni niestety od decyzyjności Stanów Zjednoczonych. wielu z tematach no, wręcz bazujemy na nich, jak w sprawach obronności, w sprawach bezpieczeństwa. No, filarem NATO są Stany Zjednoczone. No i niestety aktualny prezydent Donald Trump wykorzystuje to. To znaczy chce arogancko podchodzić do różnych tematów, narzuca swoje myśli, swoje decyzje. Tak samo było z Grenlandią. Rzuca granat i potem czeka, zobaczymy, co się stanie. Tak było właśnie w przypadku Grenlandii, która no, jest w jakimś sensie autonomiczna, co prawda pod kuratelą Danii, ale też Donald Trump sprawdzał, jak sytuacja, jak Europa na to zareaguje. No, wszyscy zareagowali bardzo, byli oburzeni tym faktem. No ale co najbardziej wpłynęło na wycofanie się z tej decyzji i złagodzenie tego tematu, to są rynki kapitałowe, giełda i sprawy finansowe, bo to jest, można powiedzieć, jedyny bat na Trumpa, który pochopnie podejmuje decyzje, a rynki kapitałowe reagują, co powoduje stratę, uszczerbek oczywiście dla rynku gospodarki amerykańskiej, również dla prezydenta Trumpa, który jest przedsiębiorcą i też ma swoje rodzinne biznesy, jak i dla jego różnych tam znajomych, kolegów w Stanach Zjednoczonych. Więc rzeczywiście to go również dotyka, stąd wycofanie się z tej decyzji. Jaki to ma wpływ na naszą gospodarkę, na nas? No oczywiście ma to wpływ, no bo siłą rzeczy jesteśmy krajem małym, niedecydującym w wielu sprawach, jesteśmy uzależnieni w wielu tematach od
światowej gospodarki,
od światowych trendów, od również wielu tematów związanych z obronnością, z bronią kupowaną od wielu lat od Stanów Zjednoczonych. No to doprowadziło do takiej sytuacji, że niestety no musimy, w wielu tematach musimy liczyć na siebie i myślę, że powinniśmy poważnie rozważyć kroki zrównoważonej gospodarki i zrównoważonego partnerstwa z różnymi światowymi gospodarkami, nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale również jest ogromny potencjał w Azji. Powinniśmy rozmawiać również z Chinami.
No, to prezydent Francji powiedział, że w takim razie, jeśli na Francję nakłada Trump...
Wydaje się, że Chiny są tym języczkiem uwagi w tym całym sporze światowej gospodarki, więc wydaje się, że kierunek chiński również jest dobry, trzeba rozmawiać. Oczywiście trzeba odbudowywać i budować na nowo rzeczywiście tą Unię Europejską, która rzeczywiście popełnia błędy w wielu tematach, ale rzeczywiście jesteśmy w tej Unii, dużo mamy pożytku z tego, ale trzeba ją zreorganizować również.
Tak, jak
Adam
najbardziej.
Liszczewski.
Tutaj podobne słowa, podobne skojarzenia. Ameryka jest Ameryką. Współpraca jest współpracą. Nie możemy się odżegniewać od jakiejkolwiek współpracy. Ja tylko chcę wspomnieć to, że Unia Europejska istnieje, no nie wiem ile, 40-50 lat. Natomiast budowanie potencjału amerykańskiego to było od 1860 któregoś roku i dlatego oni tak stoją, a nie inaczej. Niemniej my musimy tutaj w tej chwili w pierwszej kolejności Unia Europejska, bo jesteśmy w Europie. W drugiej kolejności otwartość na świat. Azja jest potężna. Są Indie, są Chiny, Japonia, a zatem współpraca musi być zrównoważona. Nie wiemy też jak dół świata, czyli Ameryka Południowa, Afryka. Tam również są gospodarki, które w tej chwili poprzez swoje surowce, poprzez swoje bogactwa starają się zachęcić do jakiejkolwiek współpracy. Chińczycy zresztą to zrozumieli i nie tylko opierają.
I zaopiekowali się tymi krajami.
I się zaopiekowali nie tylko Europą, nie tylko Ameryką, ale również i właśnie Ameryką Południową i Afryką. A zatem znowuż tylko i wyłącznie obawianie się jakiejkolwiek reakcji prezydenta Trumpa. No wiemy, w zasadzie wiemy już po roku, czy po półtora roku jego działalności, a jeszcze przedtem ta poprzednia kadencja, jak on postępuje, rzuca coś na początek, potem lawiruje, żeby zmienić, żeby wyjść na jakby na swoje. Niemniej no, gospodarka amerykańska właśnie odczuła to, że jego niejednokrotnie słowa spowodowały to, a przecież wybierają go Amerykanie, ale też mając do dyspozycji olbrzymie miliony ze strony biznesmenów amerykańskich. Oni dając na kampanię wyborczą, robią to w jakimś celu. To nie jest tylko i wyłącznie dlatego, że lubią Trumpa. Jeżeli dają na kampanię wyborczą, to potem żądają od niego realizacji przyjętych w międzyczasie postanowień. I jak amerykańska gospodarka zaczyna dostawać ciosy nie z tej strony, to zaczyna się robić niedobrze. I myślę, że my jako, tak jak pan Tomasz wspomniał, jako kraj europejski obserwujemy to. Nie robimy szaleńczych kroków, spokojnie do tego podchodzimy. Pracownicy też starają się wyważyć i słowa, i sformułowania. Zresztą mamy na Facebooku czy w internecie, że nie ma jakichś tam drastycznych takich wpisów, czy na jedną, czy na drugą stronę. Jest to naprawdę wszystko zrobione po to, żebyśmy my byli tym partnerem do rozmów ze wszystkimi.
No patrząc na w ogóle sytuację geopolityczną, to nasi przedsiębiorcy nie mają łatwego życia. Z jednej strony mamy wojnę toczącą się za naszą wschodnią granicą. Z drugiej strony to, co mówi Trump, też może niestety wpływać na tę wojnę, a to z kolei wszystko, ta zmienność wpływa na decyzje przedsiębiorców, bo jak tutaj inwestować w tak niepewnych czasach. Jeszcze inna rzecz, no, zwłaszcza dotycząca tych, którzy prowadzą biznesy z zagranicą, no i być może gdzieś płacą w dolarze, no to też cokolwiek Trump nie powie, bardzo wpływa na kurs dolara i albo ten dolar nagle się osłabia, albo potem idzie w górę, no chociaż jeszcze do szczytów mu tam bardzo daleko, bo jest kurs dolara dużo niższy. No a to się potem przekłada na rynek pracy, tak? Bo co, przedsiębiorcy na razie nie są jakoś bardzo otwarci na to, żeby zwiększać zatrudnienie.
To znaczy, w zasadzie nie ma kłopotów. Jest jeszcze cały czas rynek pracownika. Jest więcej miejsc pracy, aniżeli naszych pracowników. A zatem nie ma, pewnie, że chcielibyśmy, żeby tych miejsc pracy było zdecydowanie więcej, bo to napędza gospodarkę. To jest oznaka tego, że produkujemy więcej, eksportujemy więcej. Tylko właśnie tutaj hasło zaporowe cła, czy powiedzmy wojna na wschodzie, powoduje to, że przedsiębiorcy, którzy są wyspecjalizowani właśnie w tych takich specyficznych produktach, no rozważnie to robią, bo nie wiedzą, co może jeszcze ich spotkać za chwilę na przykład. Nie?
Problem polega na tym, że rzeczywiście jest rynek cały czas pracownika. Mamy niskie bezrobocie, jeden z najniższych w Unii Europejskiej. Nasza gospodarka rzeczywiście jest rozpędzona i weszliśmy do G20 jednak, co by nie powiedzieć, czyli do tych największych gospodarek światowych. I rzeczywiście jesteśmy na dobrym trendzie, ale pytanie, czy jesteśmy w stanie to utrzymać. To znaczy, rzeczywiście tutaj chodzi tutaj bardziej o efektywność pracy, która nie wzrasta tak, jak powinna wzrastać, jak to wzrasta w innych państwach wysoce rozwiniętych technologicznie. Cały czas borykamy się, ja też wielokrotnie już o tym mówiłem, z inwestycjami własnymi przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa nie mają dostatecznego kapitału, aby inwestować w nowoczesny również zasób, nie wiem, maszynowy, w inwestycje, w automatyzację produkcji i tak dalej, w komputeryzację w wielu obszarach.
Badania i rozwój, to w ogóle leży.
To w ogóle leży, tak. Badania i rozwój. I nie wiem, jeżeli cały świat pędzi technologicznie, rozwija się. Rozmawialiśmy tutaj przed dzisiejszym programem, jak to Chiny weszły w OZE, jak to ponad 50%... 50% chińskich przedsiębiorców korzysta z OZE w swojej działalności. No, my cały czas próbujemy gonić tego królika pędzącego. Jest to niezwykle trudne. W wielu obszarach nam się udaje, ale musimy stawiać na rozwój, musimy stawiać na inwestycje i to niestety pokutuje i tutaj mamy problem z tym.
No ja tylko przypomnę, wczoraj Donald Trump mówił, że jest zwolennikiem zniszczenia wiatraków, będzie niszczył je w Stanach i chciałby, żeby w Unii Europejskiej też wiatraki zniknęły. Chińczycy bardzo inwestują w energetykę wiatrową, tą lądową, ale i to mają efekty.
Nie znaczy to też, że nie mamy firm wysoce rozwiniętych, bo takie firmy również mają. Też mamy sporo inwestycji zagranicznych. Ale jest taki pewien niedosyt, obserwując rynek w Polsce, że powinniśmy więcej wykorzystać to, co mamy.
Jasne. Z tym, że cały czas ta robotyzacja i automatyzacja przemysłu, ona, to dobrze, że ona się zaczęła, bo z opóźnieniem, ale się zaczęła i cały czas idzie. Z drugiej strony, niedobrze, bo to będzie wybierało właśnie presję na pracownikach, że nagle się okaże, że część to, co będą mogły wykonywać roboty i automaty, będzie kierowane, pracownik będzie tylko i wyłącznie po to, żeby sterować tymi robotami, ale też będzie pracownik i tutaj będzie miał może bardziej odpowiedzialne zadania, aniżeli tylko machanie pędzelkiem. Także, że to wszystko zmierza ku dobremu. Miejmy nadzieję, że tak to się wszystko ułoży, że pracownicy również nie zostaną pominięci w tym całym procesie, a natomiast podstawą tego wszystkiego to jest działalność pracodawców, żeby zapewnić właśnie ten rozwój, badania, wejść w ten dobry układ, który dla wszystkich jest korzystny.
No, dodam, że pracownicy nie mogą być pominięci choćby z tego względu, że kto by potem kupował produkty wyprodukowane przez maszyny. Po coś się to wszystko robi, więc żeby się kręciło, pracownicy muszą na czymś zarabiać.
Jasne.
Tomasz Limon, Adam Liszczewski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Tomasz Limon, prezes pracodawców Pomorza, Adam Liszczewski, przewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. I teraz zmieniamy temat. W pierwszej połowie kwietnia wejdą w życie rozwiązania, które umożliwią pracę na L4, chociaż akurat ta część to dopiero od 2027 roku, czyli za rok wejdzie w życie dokładnie ta część konkretna. No i najpierw wejdą w życie zmiany związane z kontrolą zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. A część przepisów właśnie tych, które mają dać możliwość pracy u jednego pracodawcy i korzystania ze zwolnienia lekarskiego w drugiej firmie, zacznie obowiązywać dopiero w przyszłym roku, ale dyskusje w tej sprawie trwają. No i chciałam panów podpytać o wady i zalety tego rozwiązania i czy nie będą one w jakimś sensie wykorzystywane przez pracodawców.
Znaczy, może zacznę. Ja nie wiem, czy są Adam jakiekolwiek Liszczewski. Zalety. Wydaje mi się, że to są same wady.
Dlatego, to proszę, jedziemy z wadami.
Dlatego że nie wyobrażam sobie, że jeżeli jest to legalne zwolnienie lekarskie i skierowane do pracownika, który jest w jakimś stadium choroby, żeby on gdziekolwiek indziej jeszcze pracował. Dla mnie to jest jakieś tutaj perpetuum mobile zaczyna się robić, bo jeżeli lekarz mi wystawia, że jestem chory, to jestem chory po prostu. No i koniec.
Czyli trzeba odpocząć i doprowadzić się do porządku.
Dokładnie.
Natomiast a nie pracować w tym czasie dla drugiej firmy.
Wyliczając, że ja jestem chory, ale mogę pracować, albo że ja nie leżę w łóżku, to też mogę pracować. Dla mnie to jest słabe.
Tutaj ustawodawca rzeczywiście argumentuje to różnymi wyjątkami, które mamy w życiu codziennym. Czyli na przykład ktoś jest zatrudniony na etat i wykonuje pracę taką, że na przykład musi dojeżdżać, musi używać do tego rąk, nóg, żeby realizować, a z drugiej strony realizuje pracę na umowę zlecenia. Na przykład lekarz, chirurg w szpitalu musi pracować, jest na etacie, ale na umowę zlecenie może realizować działalność na przykład dydaktyczną, ucząc studentów medycyny, na przykład. I do tej pory było tak, że ktoś jest na zwolnieniu w jednym, no to w drugim też musi być na zwolnieniu. Są przypadki takie, że można realizować jakąś pracę, będąc na zwolnieniu gdzie indziej. Ktoś ma złamaną nogę, ale równocześnie, na przykład, nie wiem, magazynier ma złamaną nogę, ale równocześnie może na umowę zlecenie pracować jako spedytor przy komputerze i może działać. Więc jest to w jakimś sensie wytłumaczalne i można to zrozumieć, tylko ja znowu się boję jednego. Jeżeli prawo jest zmieniane, są różne wyłomy, różne uwarunkowania i tak dalej, znowu boję się takiego krętactwa, naciągania po każdej stronie, po stronie pracowników, pracodawców. I znowu to jest kolejna biurokracja, która jest narzucona nam wszystkim, tak? I boję się, że to nie będzie do końca spełniało zadania, które przyświecało ustawodawcy.
Jak najbardziej tutaj pan wspomniał o tym, że są wyjątki, które mogą powodować to, że w jednej firmie będę miał L4, natomiast w drugiej firmie na umowę zlecenie będę mógł siedzieć w domu i wykonywać jakąkolwiek inną pracę i praktycznie nie wiem, czy to będzie do skontrolowania, czy nie będzie do skontrolowania, ale potem będzie właśnie wybieranie. To ja sobie wezmę zwolnienie, bo tu mi się bardziej opłaca robić to na umowę zlecenie i tak w koło i dojdzie do tego, tak jak to było kiedyś. Nie wiem, czy pan pamięta, jak się szło do lekarza, były książeczki ubezpieczeniowe i wsadzało się 50 zł i lekarz mówi, to przyjdź, jak będzie, jak zczerwienieje.
To właśnie, ciekawy przykład.
No właśnie, to są takie nieprzewidywalne sytuacje. No więc okazja, nowe przepisy mogą powodować nadużycia. I tutaj niestety nie zakładam, że wszyscy działają uczciwie w tej materii. Jeżeli miałoby być tak, jak ustawodawca sobie życzy, to dobrze, ale ja się obawiam drugiej strony odbiorców tych rozporządzeń. My zabiegaliśmy, nie ukrywam, jako organizacja pracodawców, ale nie tylko my, ale inne organizacje centralne, o to, żeby chorobowe było wypłacane przez ZUS od pierwszego dnia choroby. Chcieliśmy, aby to ZUS przejął obowiązek kontrolny nad nad zwolnieniami, nad tym, co się dzieje. No w tej chwili pierwszy miesiąc, można powiedzieć, jest po stronie płatny, po stronie pracodawców. ZUS nie chciał tego przejąć, no bo większość zwolnień jednak dotyczy do miesiąca czasu.
Tak,
i to
tak.
Było duża szkoda, uszczerbek dla budżetu krajowego. Więc nie udało się tego przeforsować. Jeżeli ZUS wzmoże kontrolę w tym przypadku i będą różne kontrole, które będą piętnowały te nadużycia, to się zgadzam, ale wątpię, czy tak się stanie.
Jasne, tutaj to pan wspomniał właśnie przejęcie przez ZUS od pierwszego dnia. Natomiast pracodawcy są zobowiązani, żeby przez te pierwsze 30 dni płacić, w zależności od firmy, jak się pomiędzy organizacjami pracodawców i pracowników są zawarte umowy, to może być 100% pensji jako chorobowemu, ale również może być mniej. ZUS po przejęciu, po 30 dniach, tam już jest obligatoryjnie chyba
80%.
A zatem pracownicy też umieją liczyć i dlatego nie chorują dłużej jak 30 dni.
No i wracając jeszcze do tych przepisów, pracownicy na L4 będą mogli bez obaw o utratę zasiłku wykonywać w trakcie choroby czynności dnia codziennego, czyli jak mamy psa, to wyjść z tym psem, no bo jeśli ktoś jest samotny, no albo na przykład jest chory, a druga połowa akurat pracuje, a pies musi wyjść na spacer. No to trzeba będzie, to tutaj nie powinno być żadnych problemów, czy pójść do apteki, po zakupy, czy do lekarza, oby to nie były zakupy na cały tydzień jakieś wielkie.
Życie pokazuje, że to funkcjonuje, tylko to było no, teoretycznie niezgodne z przepisami. Ludzie to oczywiście robili to, co robili, bo nie wyobrażam sobie, jak jest jedna osoba, ma psa i nie wyjdzie z psem, bo jest na L4. To pies musi co, w domu się załatwiać? Nie ma. Tak. Ludzie korzystali z tego. Tylko teraz to zostało uregulowane.
No już teraz i bardzo tak, dobrze, zgodnie to, z prawem by to mogli
naprawdę też wyjść. Niezrozumiałe, że będąc na zwolnieniu lekarskim nie można było zapewnić sobie tych podstawowych
leków z apteki na
nawet
przykład.
Leków z apteki. Nawet pójście do lekarza na kontrolę.
Właśnie, no ale dobrze, że ta część nie budzi wątpliwości. Jak będzie wyglądało wdrażanie w życie tamtej pierwszej części, o której rozmawialiśmy, czyli praca dla dwóch pracodawców, przy czym u jednego jest L4, a u drugiego w tym samym czasie nie, no to zobaczymy, życie pewnie to zweryfikuje i może trzeba będzie zmieniać potem te przepisy. A teraz o pieniądzach porozmawiajmy, bo tutaj spora część społeczeństwa czeka na zmianę. Drugi próg podatkowy PIT obejmuje już prawie 7,6% podatników. Oni odpowiadają niemal za połowę wszystkich wpływów podatku dochodowego ustalanego na zasadach ogólnych. Brak waloryzacji limitu 120 tysięcy złotych, bo żeby nie wyskoczyć z tego pierwszego progu, no to trzeba zarabiać brutto do 120 tysięcy, a jak się już zarobi więcej, no to wtedy przeskakujemy na 32% stawkę podatkową. Pierwsza stawka to jest, pierwszy próg to jest 12%. No i w drugim progu znalazło się prawie 2 miliony osób, a chodzi o to, że jakby no, w teorii zarabiają więcej, w praktyce nie zwiększa się ich zdolność do wydawania pieniędzy i kupowania nowych rzeczy. Biednieją, mówiąc ogólnie. No i co z tym fantem zrobić, bo wiemy, że w tym roku nie będzie zmian w prawie. Nie wiadomo, czy będą w przyszłym roku, bo o tym na razie rząd nie rozmawia. Wiemy, że mamy ogromne wydatki, wielkie wydatki na zbrojenia. Wszyscy zgadzamy się z tym, że są one potrzebne, no ale z drugiej strony trzeba zadbać o tworzenie się klasy średniej, bo ona nam w pewnym momencie bardzo zmalała. Nie wiem, co zrobić z naszym systemem podatkowym, żeby był bardziej sprawiedliwy?
To znaczy, z dawnych lat wiemy, że znaczy inaczej. Przed wojną było chyba 30 progów podatkowych różnych. O ile dobrze pamiętam.
No, to też można było się pogubić.
Też można było się pogubić. Niemniej, jeżeli tutaj nie ma waloryzacji, to między pierwszym a drugim progiem jest, już zaczyna się robić przepaść. I ja wiem, nawet ta najniższa średnia pensja krajowa, która w tej chwili wynosi prawie 5 tysięcy, to powoduje to, że podstawowy ten podatnik zarabia około 60 tysięcy rocznie. Jeżeli ma jeszcze jedną jakąś dodatkowe źródło utrzymania, to już zaczyna się robić praktycznie zdecydowanie więcej.
Niebezpiecznie dla niego.
Natomiast tak jak tutaj pani wspomniała, druga grupa no to są olbrzymie koszty, które wpływają do budżetu państwa i być może dlatego ten budżet państwa, ten rząd, każdy jeden rząd broni się przed tą waloryzacją, ale ta waloryzacja musi być robiona. Jeżeli są waloryzacje robione pensji, wzrost emerytur, wzrost różnych czynników na korzyść ludzi, no to automatycznie tutaj też musi być jakiś ten próg, realny próg podatkowy, albo pośredni może próg podatkowy, albo jeszcze zwiększony. No nie miał o tym decydować, niemniej na pewno...
Ja tylko przypomnę, tak że te przepisy obowiązują od 2022 roku, a po drodze mieliśmy jeszcze ogromną inflację. Potem wzrost pensji nie doganiał inflacji. Dopiero niedawno się okazało, że inflacja nam spadła. Niemniej jednak ona cały czas jest. Te ceny rosły. Więc wydawaliśmy więcej, zostawało nam mniej pieniędzy w kieszeni, choćby na odkładanie. No i teraz jest to kłopot dla... klasy średniej.
Zgadza się. Znaczy, zgodzę się tutaj z państwem, zgodzę się tutaj z panem Adamem również, że powinien ten próg, drugi próg podatkowy, który wynosi 120 tysięcy złotych, powinien być rewaloryzowany w oparciu o jakiś algorytm związany właśnie ze wzrostem, czy to średniego wynagrodzenia u nas w Polsce. Trudno mi teraz oceniać. Oczywiście system jest, polski system podatkowy, fiskalny jest bardzo skomplikowany. Nie wiem, czy kolejne progi podatkowe, wdrażanie tych progów, tak jak tutaj pan Adam powiedział, że było przed wojną kilkanaście tych progów, czy to jest dobra rzecz, że w tej chwili mamy 12-32% i wydaje się, jest to zoptymalizowane. Trudno mi powiedzieć, fachowcy powinni się na ten temat wypowiedzieć, ale ja się boję znowu bardzo skomplikowanego systemu, który nas będzie obarczał znowu jakimiś innymi wyliczeniami, algorytmami i tak dalej.
No to może proste te limity zasady, podwyższyć limit?
Proste zasady. Oczywiście z punktu widzenia w tej chwili Ministerstwa Finansów podniesienia kwoty 120 tysięcy złotych, które jest tą barierą przejścia do podatku 32%, no jest nierealne. No, mamy bardzo złą sytuację budżetu krajowego, mamy ogromny deficyt, no i tego typu ruchy są no, złe dla polskiego budżetu. Z drugiej strony prezydent zapowiedział, że nie wdroży żadnego podatku i nie podpisze żadnej ustawy, która podnosi podatek, więc to jest taki trochę ukryty podatek. To znaczy ludzie wchodzą w ten drugi próg podatkowy, coraz więcej osób wchodzi i od razu automatycznie więcej pieniędzy przybywa do budżetu krajowego.
Aczkolwiek w rodzinach, gdzie dwie osoby pracują,
to jest zrównoważone.
To jest zrównoważone. Niemniej właśnie
jeżeli się razem rozliczają, tak?
No tu nie ma wyboru już wtedy. żeby trochę zaoszczędzić, trzeba się po prostu razem rozliczać. Ale tutaj koszty, największe koszty otrzymują, ponoszą ludzie, którzy sami się rozliczają. Wtedy automatycznie z góry wiadomo, co go czeka.
No właśnie, no i dotyka to osoby, które właściwie no, będą płaciły podatki jako osoby zamożne, a niekoniecznie one tymi zamożnymi są, zdążyły zubożyć po drodze. Więc no zobaczymy, jak
ale
sytuacja
tak jak pani
się będzie
właśnie,
zmieniała.
Z jednej pensja plus druga jeszcze praca, może jeszcze trzecia, może jeszcze jakieś prawa autorskie i jeszcze coś i to wszystko rośnie i za to wszystko trzeba płacić. Czyli z jednej strony chcemy, żeby to była inwencja twórcza, ale z drugiej strony no, trzeba go utemperować trochę.
Trzeba utemperować trochę, dokładnie tak. No i wypychamy wtedy z normalnego rynku pracy na B2B i inne formy. Bo być może one wtedy są bardziej opłacalne, jeżeli chodzi o rozliczanie się z fiskusem. No i na koniec polscy emigranci wracają do kraju. Jeszcze w grudniu mówiliśmy w tej audycji o tym, że Polacy wracają z Wielkiej Brytanii i z Niemiec. Według Bilda więcej Polaków wyprowadza się z Niemiec niż tam emigruje i w ciągu pierwszych 9 miesięcy ubiegłego roku do Niemiec przeprowadziło się niecałe 48 tysięcy Polaków, a kraj ten opuściło i wróciło do Polski ponad 55 tysięcy polskich obywateli. No i teraz do grona krajów, z których uciekamy, dołączyła Holandia. No i dlaczego wracamy do kraju i jak dobrze zagospodarować te osoby, które wracają?
To dobrze, że wracają. To jest oznaka tego, że zaczyna się u nas robić tak jak w Niemczech, w Holandii, we Francji, w Wielkiej Brytanii, Irlandii, a zatem nie potrzeba wyjeżdżać, mało tego.
Czyli Polska sobie dobrze radzi gospodarczo.
Jak najbardziej,
dobrze się radzi. To jest przykład prawdziwy, bo wracamy.
A miejsca pracy szykują się. Słyszymy, że 12 tysięcy ludzi ma być zatrudnione przez dobrych parę lat przy budowie elektrowni atomowej i wiele, wiele jeszcze innych miejsc pracy. Ludzie z Pomorza, z centralnej Polski wiedzą, że powiedzmy te warunki pracy, zamieszkania i inwestowania i gospodarowania na naszych terenach zaczynają być lepsze aniżeli tam i chętnie ich witamy tutaj.
Mamy dwie grupy naszych imigrantów. Jedna grupa to są imigranci tacy na stałe, którzy wyjeżdżają, mają tam rodziny, dzieci się rodzą za granicą, chodzą tam do szkół. Tej grupie zdecydowanie trudniej wrócić.
Bo ale ona też już wracają.
Wracają, bo ona też oni zapuścili trochę korzenie już. My jesteśmy w Unii trochę czasu, oni już zapuścili korzenie. Ale wracają z innego powodu, to zaraz powiem. I mamy drugą grupę takiej pracy tymczasowej, którzy jadą na pół roku, wracają, posiedzą tutaj u nas, znowu wyjeżdżają. Więc łatwiej zdecydowanie wracać tym drugim. Tym, co mają pracę tymczasową, bo jadą po prostu dorobić się trochę na zachód. W tej chwili, w przypadku, jeżeli mówimy o Holandii, 15 lat temu różnice w zarobkach między Polską a Holandią były pięciokrotnie. 15 lat temu 5 razy więcej zarabiało się w Holandii. W tej chwili to jest tylko dwukrotnie. Koszty życia, rodzina, bliscy, przyjaciele, wszyscy są tutaj. To też jest niezwykle ważne. Nie tylko kasa, pieniądze zarobione za granicą, ale też to, co mamy tutaj.
Czyli i poczucie bezpieczeństwa, mimo tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
Dokładnie.
U nas jest
druga
spokojnie.
Sprawa. Wracają też ci imigranci, którzy zapuścili korzenie. Jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, otworzyły się granice. Kilka milionów Polaków wyjechało między innymi na Wyspy Brytyjskie. Po Brexicie na przykład na Wyspach Brytyjskich nie jest dobrze. Tam się żyje gorzej niż było. I to są narzekania nie tylko ze strony polskiej imigracji, ale również Brytyjczyków, Anglików, którzy mieszkają, którzy też rozważają wyjazd z Wielkiej Brytanii do innych państw europejskich. Kilka dni temu nawet na ten temat rozmawiałem, jak to rodzina angielska moich przyjaciół też próbuje, też szuka miejsca w Europie, w Grecji, może Włochy, bo tam jest coraz gorzej. Więc to jest ta druga grupa, więc uwarunkowania różne, geopolityczne, Brexit, powodują różne ruchy migracyjne. Więc u nas widocznie jest teraz trend powrotów. Bardzo się cieszę z tego. My potrzebujemy wykwalifikowanych, znających języki pracowników, którzy przyjeżdżają do nas i zasilają nasz rynek pracy.
Tak, jak najbardziej. Są to ludzie, którzy właśnie doświadczyli tego, że wyjeżdżając z Polski musieli sobie tam niezwykle radzić, nauczyć się języka, inna specyfika środowiska. Oni przyjeżdżają tutaj całkowicie zmienieni i jest to ogromny potencjał, którego nie wolno zmarnować.
I musimy wykorzystać, a ja jeszcze na koniec przeczytam głos naszej słuchaczki. Pani Aga napisała, ale to odnośnie poprzedniego naszego tematu dotyczącego progów podatkowych i limitów. Słucham audycji, a osoby, które mają jedno dziecko i jest jeden rodzic, który pracuje na umowę o pracę, zlecenie, odprowadza podatki, starając się, by zarobić na tyle, by wystarczyło na miesiąc. Jak przekroczy kwotę 56 tysięcy, niestety już nie może dziecka odliczyć. Uważam, że to mało sprawiedliwe, bo jakby takie osoby miały dwoje dzieci, to mogą odliczyć je niezależnie od tego, ile się zarobi. No rzeczywiście tutaj mamy, skomplikowany jest ten nasz system podatkowy.
Bardzo skomplikowany.
I trzeba byłoby to też...
W tej chwili rzeczywiście...
No pani jest ukarana.
Oczywiście, no, wiele osób po prostu nie decyduje się na życie w małżeństwie. Żyją po prostu ze sobą, mają razem dzieci i nie mogą się razem rozliczać. Jest problem.
Jasne. I jest problem. A my musimy kończyć audycję, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza, Adam Liszczewski, przewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Ludzie i pieniądze.